ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu, Mariusz Kamiński jest ze mną w studiu.
Dzień dobry, witam Panie redaktorze, witam Państwa.
Bohater wczorajszego przesłuchania, człowiek, który powiedział o sobie, że jest posłem, no co usłyszał od pana przewodniczącego Jeńskiego, że posłem nie jest.
No, składałem zeznania pod przysięgą, więc musiałem powiedzieć prawdę. Jestem posłem, takie jest stanowisko, nie tylko moje subiektywne, ale Sądu Najwyższego. 11 kwietnia dostałem kolejne postanowienie Sądu Najwyższego potwierdzające to, że jestem posłem.
Czyli zdaniem Sądu Najwyższego i pańskim pan jest posłem, zdaniem posła Jeńskiego i marszałka Hołowni pan posłem nie jest. Nie będę teraz wdawał się w te rozważania.
Spór prawniczy. Ale to dał nie się jest pan sprowokować. Tu chodzi o zasady.
Dał się pan sprowokować wczoraj panu przewodniczącemu Jeńskiemu?
Nie, musiałem zaprotestować. To, co się dzieje na komisjach, bo to był kolejny dzień, kiedy jestem wzywany na komisję śledcze, dzień po dniu. Musiałem zaprotestować przeciwko temu, co na tych komisjach się dzieje. To nie są komisje śledcze. Pamiętamy pewien wzorzec wyznaczony jeszcze przez Jana Rokitę w czasach Rywinowskich. Coraz gorzej było, ale to, co teraz się dzieje, jest karykaturą komisji śledczej. To są seanse nienawiści urządzane przeciwko osobom niewygodnym dla obecnej władzy. Nie można w ten sposób łamać podstawowych standardów.
A można mówić,
znieważać.
Do kogoś jest pan świnią, to nie jest znieważane?
Jeżeli ktoś jest znieważany, zniesławiany...
To może się odwinąć i odpowiedzieć pięknym za na dobre.
Jeżeli
tak?
Ja odpowiadam, mówię, że te fakty, w oparciu o które udaje się, że formuje się wobec mnie jakiekolwiek pytania, są nieprawdziwe. I po raz kolejny, w coraz bardziej obleźliwej formie, przewodniczący komisji udaje, że zadaje mi pytania. Kiedy usiłuje zaprotestować przeciwko temu i wyłącza mi się mikrofon,
panie ministrze,
to jest po prostu zwykłe świństwo.
Panie ministrze, ja panu mikrofonu nie wyłączę, choćby dlatego, że nie mam takiego przycisku. Ale pytanie...
Niestety Joński i Szczerba mają takie przyciski i absolutnie ingerują w swobodną wypowiedź.
No to teraz to nie jest czas
świadka,
na swobodną, to nie jest czas na swobodną wypowiedź świadka,
tak
tylko
jest.
Rozmowa z gościem. I ja zadaję panu pytanie, czy pan uważa, że skoro pan jest obrażany, a w każdym razie czuje się obrażany,
tak.
To może
mam
pan...
prawo do protestu.
Nie skończyłem. Ja naprawdę nie będę długo pytał.
Dobrze.
To czy skoro pana obrażają, to ma pan prawo obrażać innych?
Ja stwierdziłem fakt, bo jeżeli
fakt.
Ktoś tak...
Czyli pan stwierdził fakt, że poseł Joński jest świnią. To jest
robi
fakt.
Robi świństwo. No jak nazwać człowieka, który robi w ten sposób, nadużywa władzy? To jest nadużycie władzy. I tak jak mówię, przerodzenie komisji w seans nienawiści wobec świadka no jest czymś absolutnie niedopuszczalnym i bezprawnym.
Panie pośle, ale
nie można
panie pośle, panie ministrze, panie Mariuszu, jakkolwiek mogę się do pana zwracać.
Bardzo proszę.
Jakkolwiek.
Ale jednak kulturalnie. Dobrze, no to więc,
no tak, tylko że wie pan, jeżeli pan protestuje przeciwko sposobu prowadzenia, przeciwko sposobowi chyba, jednakowoż po polsku, bo tak należało powiedzieć, prowadzenia tych przesłuchań, to nie ma pan prawa później zachowywać się tak samo, albo jeszcze gorzej. Pana nikt tam świnią nie nazywał. Pan nazywa świnią posła Jeńskiego.
Panie redaktorze, to była forma protestu. Jak by się pan czuł, panie redaktorze, gdybym teraz panu powiedział, wczoraj pan był albo naćpany, albo pijany prowadząc audycję. Tak czy nie? I wyłączam mikrofon, tak żeby, jeżeli pan by chciał zaprotestować przeciwko no, tak bezczelnej, insynuacyjnej formie zadania pytania.
Mariusz Kamiński jest ze mną w studiu. No dobrze, to skwitujmy to odpowiedzią na pytanie, które próbował zadać panu w taki właśnie sposób.
Nie, ja odpowiedziałem wcześniej. On eskalował.
Ale to momencik, może ja zadam to pytanie.
Dobrze.
Ja wiem, że pan wie, co się wydarzyło, ale nie wszyscy słuchacze, szczęśliwie, nie wszyscy zajmują się wysłuchiwaniem tego, co się działo. Otóż zdaniem zeznającego przed komisją posła Wypija, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, związanego z Jarosławem Gowinem, doszło do spotkania, w którym on uczestniczył, na którym pan krzyczał i groził panu Wypijowi, że go wsadzi do więzienia. No i pan poseł Jański dopytywał, czy pan aby był trzeźwy, kiedy te słowa wypowiadał, no bo panu posłowi tak. Jańskiemu w głowie się to nie mieści, że mógłby pan tak na serio.
Rzeczywiście było takie spotkanie 4 lata temu, wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o wyborach kopertowych. W tym spotkaniu uczestniczyło około 10 osób. To było spotkanie informacyjne. Jak
krzyczał pan na posła?
Absolutnie nie. Nic takiego nie miało miejsca. Pytani byli już inni świadkowie na tą okoliczność. Wszyscy zaprzeczają, że taki incydent miał miejsce. Także pan Wypij no po prostu to jest na obrzeżach polityki, już poza polityką de facto, tak zadecydowali wyborcy. Bardzo chciał sobie przypomnieć. Powiedział coś, co nie miało miejsca i co jest obraźliwe i co, czego nie potwierdzi nikt z uczestników tego spotkania. Było ich około 10, a pan Joński, mimo tego, że ja zaprzeczyłem, eskalował w swoich kolejnych pytaniach w coraz bardziej obraźliwej formie.
To zostawmy sprawę pana
Wypija,
pana Jońskiego i komisji. Tak jest. Panie ministrze, pan ma wielu wrogów?
Tak, mam bardzo wielu wrogów.
A poza PiS-em?
Przede wszystkim poza PiS-em.
Pytam zupełnie poważnie, choć forma może nie być przesadnie serio, dlatego że, wie pan, jak się nieoficjalnie rozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni oficjalnie panu współczują, a nieoficjalnie to jakoś tak współczują panu jak Grzegorz Schetyna, który mówi o problemach na przykład swoich byłych kolegów partyjnych. Jakoś tak z uśmiechem od ucha do ucha. Dlaczego pan jest tak nielubiany w PiS-ie?
To jest pana opinia. Moim zdaniem jest inaczej. Aczkolwiek no zakładam, że również w obrębie PiS-u, no partii, która sprawowała przez 8 lat władzę, są osoby, które no były zaniepokojone działaniami CBA w kontekście być może swoich złych intencji.
Czyli pilnowaliśmy pan, że posłowie PiS-u się boją po prostu i dlatego...
Nie, ja nie chcę
w ten sposób podchodzić, że pan będzie ich podsłuchiwał, albo że pan ich podsłuchiwał.
Nie. Ja w PiS-ie mam przede wszystkim przyjaciół. Zakładam, że oczywiście mogą być również wrogowie. Ich motywacja może być tego typu.
To są tacy przyjaciele jak Brutus, był przyjacielem Cezara. Pan jest historykiem, więc zna pan te...
Tak, znam, ale odpowiem panu w ten sposób. Jedyne moje przesłanie dla funkcjonariuszy służb antykorupcyjnych w naszym kraju było takie: walić w złodziei, niezależnie od tego, do jakiego ugrupowania się przykleili. Złodzieje są z reguły ich defraudanci i łapówkarze przy władzy, prawda? Więc zakładam, że osoby, które no, nie lubią mnie, czy cieszą się być może z tego, w jak brutalny sposób obecny rząd stara się wyeliminować mnie z życia politycznego. Być może są takie osoby.
Natomiast zdecydowana większość rozmowy to pytanie o pańskie najbliższe
ludzi
plany.
Z PiS-u to są moi przyjaciele.
Plany polityczne. To jest pytanie, czy będzie pan jedynką na liście PiS-u na Lubelszczyźnie?
Decyzje zapadną w najbliższym czasie. Rzeczywiście dostałem rekomendację Zarządu Wojewódzkiego Lubelskiego PiS-u do kandydowania w wyborach w Europarlamencie. W najbliższych dniach zapadną decyzje władz PiS-u w tej sprawie.
Pan jest zainteresowany, jak rozumiem.
Nie wykluczam, że jeżeli taka oferta zostanie potwierdzona przez kierownictwo PiS-u, to ją przyjmę, bo nie chcę pozwolić wyeliminować się z życia publicznego. I mam poparcie wyborców i będę o nie dalej
i media zabiega. Społecznościowe to miejsce, gdzie padną kolejne pytania. Pytania o... Ach, proszę państwa, zostańcie z nami po prostu. To pytanie o pańskie kandydowanie wiąże się oczywiście również z pytaniem o kandydowanie Macieja Wąsika, który dostał propozycję startu z Mazowsza. Mówię, dostał propozycję startu z Mazowsza, bo tam jest walka Macieja Wąsika z Adamem Bielanem.
Panie redaktorze.
Kto będzie miał jedynkę? No dobra, ja wiem, pan nie może tego potwierdzić, ale przecież wszyscy wiemy, że tak jest.
I decyzje zapadną już w najbliższym czasie. Rozumiem. Już w najbliższym czasie będą ogłoszone
będą
listy kandydatów.
Spotkania z wyborcami, Kamiński, Wąsik.
Panie redaktorze, jak będzie to potwierdzone oficjalnie przez władze PiS-u, kto będzie kandydował, z jakiego miejsca, wówczas no, będą dobre odpowiedzi na tego typu pytania.
Przepraszam, tak zwracam uwagę na tę wodę. to jest woda wbrew dziwnym smakowi, ale zdaje się, że jest gazowana. Ktoś tu chce mnie zabić. To jest zamach. Panie ministrze, pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie, ale takie tournée Kamiński, Wąsik w wyborach, to ma być wasz pomysł na kampanię?
Panie redaktorze, ale my na razie w ogóle nie mówimy o tych sprawach. Czekamy cierpliwie.
Nie mówimy o tych sprawach. Na litość boską.
Czekamy cierpliwie na ogłoszenie list wyborczych.
Do wtorku muszą być zamknięte listy wyborcze.
I wtedy będziemy podejmowali decyzję, co dalej.
Mhm. Rozumiem. A Daniel Obajtek czy Jacek Kurski byliby wzmocnieniem list Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, unikam tematów związanych z personaliami dotyczącymi kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, bo decyzje w tej sprawie nie zapadły. Nie chcę wchodzić w takie oceny.
To zadam pewnie zupełnie inne pytanie, ale o jednego z tych dżentelmenów. Czy Daniel Obajtek śledził polityków?
Te zarzuty, które są formułowane przez przeciwników politycznych Prawa i Sprawiedliwości, wydają mi się niedorzeczne.
To jest niedorzeczne, pana zdaniem. A dorzeczne panu się wydają podsłuchy, na których Daniel Obajtek mówi o Jacku Sasinie, zdaje się, że wtedy urzędującym wicepremierze. Trzeba zrobić tak, żeby go... I tu mam pewien kłopot, jak to wykropkować. Trzeba zrobić tak, żeby go za... Urwa, żeby tymi informacjami, żeby go krew zalała.
Nie wiem, co to są za nagrania.
Żeby nie miał punktu
nagrania,
zaczepienia do mojej osoby.
Nie wiem, co to są nagrania, oni jakieś dziwne konteksty,
oni
prawda?
Oni chcą mnie wykończyć, mówi Daniel Obajtek. Zresztą to o tym, że pan go chce wykończyć, mówił też w innym miejscu. Mówił,
panie redaktorze,
mówił Adamowi Burakowi, że wy chcecie go za... tak jak zrobiliście to z Surówką, tak jak niszczyliście Kurskiego. No oczywiście sformułowanie niszczyliście było użyte w nieco... Było tam inne słowo, zamiennik był.
Panie redaktorze,
ja też przeklinam, no ale nie aż tak, no.
Proszę mi uwierzyć, że z kontekstu tych publikacji wynika, że jacyś prywatni detektywi nagrywali. Nie są to nagrania ze służb, to są jakieś...
I co z tego? Pytanie jest...
Ale czy... ja nie będę komentował jakichś nieznanych mi nagrań, nie wiadomo przez kogo użytych, w jakim celu.
Czyli taki facet, ale słyszał pan ten głos.
Ja nie wiem, czy to są autentyczne nagrania, no co to są za nagrania, kto nagrywał i w jakiej intencji to puszcza.
Proszę pana, jakby to panu powiedzieć, jak się pojawiły nagrania z Sowy i Przyjaciół, to też pan nie miał analizy głosu, ani nie wypowiedzieli się jeszcze specjaliści z policji, kiedy swoje opinie polityczne pan, jak i inni politycy, wydawali. Tutaj widać wyraźnie, że Daniel Obajtek stosuje metody szantażu. To jest najłagodniej, co mogę powiedzieć.
Panie redaktorze, naprawdę mamy dużo poważniejsze problemy niż wygłaszane pokątnie i nagrywane być może pokątnie.
Nie pokątnie, tylko nagrywane u niego w gabinecie.
Wypowiedzi pana Daniela Obajtka. Ja tego nie wiem, nie potwierdzam. To są jakieś historie sprzed 8 czy 6 lat.
A jakie to ma znaczenie? Prawda? A jakie to ma znaczenie, sprzed ilu lat jest ta historia?
Takie to ma znaczenie, panie redaktorze, że naprawdę, no żyjemy w innej rzeczywistości.
Nie, bardzo pana przepraszam. Jeżeli Daniel Obajtek mówi, że trzeba... tak,
nie
to nagranie ma służyć temu, żeby...
Mi nagrań i wypowiedzi pana Daniela
Obajtka. To ma służyć temu, by tych skór kowańców w końcu na smycze pozawiązywać. Rozumiem, że Daniel Obajtek
nie mam pojęcia, co to
szuka materiałów do szantażu najważniejszych polityków PiSu, żeby ich pozawiązywać na smycze.
Panie redaktorze.
To są metody uprawiania polityki, nie mówimy teraz o nagraniach, to są metody uprawiania polityki przez ludzi z waszego obozu. Chyba, że pan zaprzeczy, nie, że Daniel Obajtek był
Zaprzeczam, że tego typu metody są używane w obrębie naszego obozu.
A Daniel
nie mam
Obajtek jest
takiego przekonania
skąd,
absolutnie.
Z jakiego obozu?
Ale
jest
no musiałbym
Obajtek
uznać, że to są autentyczne nagrania, że rzeczywiście, no nie chcę komentować rzeczy nieznanych.
To mi przypomina rozmowę o taśmach Dworczyka, o mejrach Dworczyka, przepraszam. No wszyscy mówią, nie wiadomo skąd, aż w końcu ostatecznie nawet Dworczyk potwierdza, że takie rzeczy pisał, chociaż oczywiście potwierdza to tak, żeby nie potwierdzić, bo oficjalnie zaprzecza, ale jak mu się coś wymsknie, to potwierdza.
No ale to już z panem Dworczykiem niech pan rozmawia, czy
ja
to są jego maile, czy nie.
O tym.
Ja
to
powiedziałem panu redaktorowi.
Najważniejszy wasz menadżer, człowiek, którego postawiliście na czele Orlenu, fantastyczna kariera wójta Kcimia.
Niech Daniel Obajtek tłumaczy się z tych słów, jeżeli są to słowa autentyczne, jeżeli nie, ktoś jeżeli pokątnie go nagrał w jego gabinecie.
Jeżeli to ma być kolega z Europarlamentu, to ja to pytanie zadaję panu.
Szanowny panie redaktorze, mówiliśmy, że jeżeli chodzi o listy do Europarlamentu, zostaną one ogłoszone w najbliższych dniach.
Czyli wtedy rozumiem, że jak już Daniel Obajtek będzie kandydował, to wtedy pan na te wszystkie
nie wiem, czy będzie kandydował,
jeżeli,
czy nie.
Podkreślam.
Jeżeli.
Mhm. To wtedy pan odpowie na te pytania.
Wtedy będą uprawnione te pytania.
Dobrze, wtedy pan na nie odpowie. Bardzo się cieszę, ja je na pewno zadam, bo uważam, że o ile mnóstwo historii, które się wam przypisuje, to są historie, jakby tu powiedzieć, nieprzesadnym ciężarze gatunkowym, to ta pokazuje, jak w soczewce, jakich ludzi stawialiście na czoło najważniejszych firm w Polsce, jakimi metodami ci ludzie się posługiwali. Ja nie mówię, że...
Ale czy posługiwali się? Czy są jakieś dowody, że on rzeczywiście coś takiego miał robić?
Nie, facet mówi, ale nie wiemy, czy to
jasne,
on. No, ma pan rację, to deepfake oczywiście.
Ja po prostu w tej chwili nie chcę tego komentować, bo nie wiem, jaki jest status tych wypowiedzi.
Nie wie pan, jaki jest status.
Czy one są wiarygodne, czy nie? To niech tak Daniel Obajtek odpowiada. Niech Daniel Obajtek się mierzy z tymi i
odpowiada. Tak samo nie wie pan również, czy podsłuchiwany Pegasusem był Mateusz Morawiecki. Tego pan też...
Wiem, że nie był.
A to pan wie?
Wiem, że nie byłby, nie było żadnego powodu, żeby jakakolwiek służba podsłuchiwała premiera Morawieckiego. Nie, nie był. To są po prostu zwykłe intrygi i insynuacje i bardzo apeluję do dziennikarzy o odpowiedzialność za słowa. Nie ma żadnych faktów, które by uzasadniały
Mateusz
tego
Morawiecki
typu
nie był
wypowiedzi.
Podsłuchiwany Pegasusem,
absolutnie.
Ani żadnym innym środkiem.
Gdyby coś takiego miało miejsce, na pewno jako koordynator służb o tym bym wiedział. Przecież to byłoby...
Czy którykolwiek z urzędujących
jeżeli sąd wydałby zgodę na to, żeby podsłuchiwać premiera, gdyż istnieje uzasadniona obawa, że popełnia on przestępstwo, no to na pewno musiałbym o tym wiedzieć. Nie było takiej sytuacji, nie było nigdy takiego wniosku.
Czy którykolwiek z urzędujących ministrów,
panie redaktorze,
znalazł się w takiej sytuacji?
Proszę, naprawdę, no o to, żebyśmy no, nie szli w ten sposób. No,
ale też, panie ministrze, jeżeli pan uważa, że moje pytanie nie jest uprawnione...
Odpowiem w ten sposób. Jeżeli ktokolwiek dał powód do tego swoimi działaniami, czynami, żeby być poddanym kontroli operacyjnej, na pewno byłaby to kontrola za zgodą sądu, a jeżeli dotyczyłoby to takich osób jak premier, na pewno bym o tym wiedział. Nigdy taki wniosek nie był formułowany wobec premiera. To są zwykłe intrygi
już
polityczne.
Pan na to pytanie odpowiedział.
Tak jest.
Natomiast ja teraz pytam o to, czy inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, ważni politycy, na przykład ministrowie, czy parlamentarzyści byli...
Nikt z panu na ten temat nie odpowie. Jeżeli były prowadzone działania operacyjne, to były to działania legalne, których celem było wyjaśnienie ewentualnych
wątpliwości.
Ja nie mogę co do zasady odpowiedzieć tak czy nie na tak sformułowane pytanie. Nie mogę też wchodzić w sprawy personalne.
W sprawie premiera może pan, ale
tak,
w sprawie ministrów
takie,
nie może pan.
Bo w przestrzeni publicznej niektórzy dziennikarze kolportowali nieprawdziwe informacje. No być może właśnie intrygi polityczne.
Czy ja mogę zadać pytanie?
Przeciwników PiSu no, mogły też spowodować to, że takie informacje się pojawiły, więc ja muszę zdementować moją wiedzę w tej sprawie.
Panie ministrze, jeżeli pan czuje, że ja panu nie pozwalam dokończyć, to proszę, ma pan teraz tę swoją minutę, żeby teraz to powiedzieć. A jeżeli nie, to czy mogę zadać pytanie?
Oczywiście, panie redaktorze.
To jest hiperważna sprawa. Bo to nie dziennikarze ssący z palca kolportują informacje o tym, że pan i...
Ale zapewne obecnie rządzący.
Dobra. Wie pan, jakie jest ulubione wtrącenie polityków? Ja panu nie przerywałem. To nie jest tak, że to dziennikarze chodzą i zmyślają. To w tej chwili najważniejsi politycy obecnej koalicji, ministrowie, mówią, że za waszych czasów podsłuchiwaliście nie tylko opozycję, ale podsłuchiwał pan z Maciejem Wąsikiem ważnych polityków nie, Prawa i Sprawiedliwości.
Ani ja, ani Maciej
rolą
Wąsik,
dziennikarza
nie
jest dociekanie, czy coś tam, czy coś w tym jest na rzeczy.
Oczywiście. Więc po pierwsze Mariusz Kamiński ani Maciej Wąsik nikogo nie podsłuchiwali, a służby za zgodą prokuratury i sądu mogły podsłuchiwać w sytuacjach, kiedy istniało uzasadnione podejrzenie, że ktoś mógł się dopuścić działalności przestępczej. Nie było żadnej taryfy ulgowej i nie mogło być dla kogokolwiek niezależnie od barw politycznych. Tak mogę odpowiedzieć w ten sposób. Natomiast jeżeli padają informacje, że premier Morawiecki mógł być podsłuchiwany przez służby mu podległe, no to jest świadoma intryga polityczna obecnie rządzących, żeby skłócić ludzi z naszego obozu.
Pytam, kiedy ja pana pytam o ważnych posłów i ministrów PiSu, to pan nie może odpowiedzieć. Natomiast na pytanie o premiera odpowiada pan natychmiast.
Tak,
że
bo to byłoby druzgosące. Gdyby premier rządu był podejrzewany o popełnienie przestępstw, prawda?
Wie pan,
po pierwsze bym o tym wiedział.
Ale
w naszym kraju na szczęście się to nie zdarzyło.
Och,
natomiast
przypominam
co do
panu,
zasady,
że zdarzały się gorsze rzeczy.
Co do zasady,
że urzędujących premierów
nie może być taryfy ulgowej dla nikogo, kto dopuściłby się przestępstwa, niezależnie od tego, jaką funkcję publiczną pełni i z jakiego jest obozu.
Proszę pana, zdarzały się w Polsce ważniejsze rzeczy. Przypominam sobie aferę Oleksego. Pani ją też na pewno pamięta.
Tak, pamiętam.
Z 95 roku, kiedy oskarżono urzędującego premiera o zdradę. Więc to nie jest tak, że w Polsce takie rzeczy się nie zdarzają. Premieru się w Polsce również oskarża. Dobrze, zostawmy to. Nie jest pan posłem.
Jestem posłem.
Zdaniem marszałka Hołowni. Mhm. Na litość boską, no czy ja mogę... Co za typ. Nie jest pan posłem zdaniem marszałka Hołowni, w związku z tym nie dostaje pan pensji. Z czego pan żyje?
Z oszczędności.
Czyli nie zarabia pan?
Nie. Zarabiam w tej chwili, ale to nie jest najważniejsze.
No to nie jest
jeszcze
najważniejsze.
Mam trochę oszczędności, a tak jak mówię, 11 kwietnia Sąd Najwyższy wydał kolejne postanowienie stwierdzające, że decyzja marszałka Hołowni wobec mnie jest decyzją, która została wygaszona. Mam dalej mandat i to, że uniemożliwia mi się jego pełnienie, jest nielegalne, jest przestępcze i tak naprawdę jest to zbrodnia przeciwko demokracji. Wiem, że to mocne słowo, ale pozbawia się wyborców, którzy dokonali pewnego wyboru, aby byli reprezentowani przez osoby wybrane w parlamencie. Dodatkowo jeszcze, no proszę zwrócić uwagę na rzecz niebywałą. No, Sejm obraduje w składzie niekonstytucyjnym. Konstytucja mówi o 460 posłach, a z pełną nonszalancją pan Hołownia mówi, że no jest 459, bo mandat po ministrze Wąsiku, pośle Wąsiku nie został obsadzony i być może tak będzie do końca kadencji. W wyniku łamania prawa przez Hołownię Sejm obraduje w składzie niekonstytucyjnym, stąd też reakcja prezydenta.
Szymon Hołownia poniesie za to odpowiedzialność, jak wrócicie do władzy?
Szymon Hołownia poniesie za to odpowiedzialność, na pewno. To jest łamanie konstytucji, to jest nadużycie władzy, to jest lekceważenie.
Kto jeszcze poniesie odpowiedzialność, jak wrócicie do władzy?
Ci, którzy łamią prawo.
Posłowie Joński i Szczerba również się doczekają?
I jeżeli będą dalej w ten sposób prowadzić seanse nienawiści zwane komisjami śledczymi, to się tego doczekają, bo tu mamy do czynienia z nadużyciem władzy. Ja się czuję jak w PRL-u. To są takie zomowskie ścieżki zdrowia, gdzie...
Właśnie... Nikt pana nie bije litości. Pan akurat doskonale wie, co to zomowskie ścieżki zdrowia.
Tak, właśnie doskonale wiem. Szpaler zomowców z pałami, który wali, prawda, żeby... Oczywiście mówimy w pewnej przyjemności. Mi nie chodzi o przemoc fizyczną, ale tak naprawdę chodzi o nadużycie władzy i o taką polityczną przemoc. To, co się dzieje, jest całkowicie wbrew standardom opracowanym przez Trybunał Konstytucyjny jeszcze w roku 2006, we wrześniu 2006 roku. W jednym z orzeczeń Trybunał Konstytucyjny wyraźnie wskazał parlamentowi, jak mają funkcjonować komisje śledcze. Mowa jest właśnie o tym, że nie można znieważać świadków, naruszać ich dóbr osobistych, zniesławiać.
Nasz czas mija. Nie spytam pana tym razem o książki. Mam do pana inne pytanie. Jeżeli pan pozwoli zadać pytanie osobiste.
Tak, zależy jak osobiste.
Spokojnie. Nie jest to pytanie intymne. To jest pytanie o rotę przysiężenia poselskiego. Pan był tym czasami chyba jedynym politykiem PiSu, który nie kończył go zwrotem pan był takim politykiem, który go nie kończył zwrotem, tak mi dopomóż Bóg. W ostatnim razem pan... Ostatnim razem pan mówi, tak mi dopomóż Bóg.
Zawsze proszę sprawdzić.
Sprawdzamy to było wielokrotnie. Tak. No nie. No
zawsze. Zawsze odpowiadałem.
Mówił pan to w takim razie tak cicho, że w stenogramie nie ma, tak mi dopomóż Bóg.
Niemożliwe. Niemożliwe. Zawsze odpowiadałem zgodnie ze swoim przekonaniem w tej sprawie.
Ale to w tym nie byłoby niczego, nie wiem, jakiegoś kompromitującego czy trudnego do pana. Nie. Chciałem spytać, skąd ta zmiana?
To jest, nie ma zmiany. To jest sprawa symboliczna i zawsze tę formułę na koniec wygłaszałem, bo jest ona dla mnie ważna.
To ja obiecuję sprawdzić stenogramy. Dobrze. Bo pamięć mnie i innych dziennikarzy w tej sprawie raczej nie zawodzi, ale obiecuję sprawdzić stenogramy.
Proszę
pokażę panu stenogramy, kiedy jest Mariusz Kamiński, który nie mówi, tak mi dopomóż Bóg. Ale to innym
zawsze
razem.
Zawsze odpowiadałem, gdyż jest to zgodne z moim przekonaniem.
Kłaniam się nisko państwu. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.